Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kompletnie was nie widzę przez to światło, ale nie szkodzi, niech będzie, bo tu mi jest bardzo przydatne. Ale bardzo się cieszę, że jesteście. Jak to dobrze, że jesteście. Bo do kogo by mówić, jakby was nie było. I dziękuję za to zaproszenie i bardzo się cieszę, że możemy kontynuować ten temat sumienia. To jest bardzo ważny temat. Myślę, że w ogóle jeden z takich najistotniejszych w życiu, bo sumienie jest rzeczywiście tym sanktuarium duszy, o którym mówiliśmy. I bardzo nośny i bardzo piękny jest ten obraz. Fantastycznie to Jan Paweł II ujął. I tak samo katechizm Kościoła mówiąc o tym, że sumienie to sanktuarium duszy, bo sanktuarium to jest coś świętego. Ale jednocześnie sanktuarium, jakkolwiek jest piękne, to trzeba o nie dbać. Bo nawet jeśli myślimy o budynku kościoła, czyli takim sanktuarium stojącym jako budynek, no to jak się nie będzie dbało o niego, to on w końcu popadnie w ruinę. I tak samo może się zadziać z naszym sumieniem. Poza tym sanktuarium można też coraz bardziej upiększać. Ono może coraz bardziej zachwycać. Tak samo my, idąc za głosem łaski, odpowiadając na działanie Ducha Świętego, możemy w sobie coraz bardziej pielęgnować ten głos Boga. Możemy jakby coraz głębiej wstępować w głębie własnej duszy, do tego najtajniejszego miejsca w naszej duszy, które jest miejscem najbardziej intymnego spotkania z Bogiem. Miejscem tak bardzo intymnego spotkania z Bogiem, że nikt poza Bogiem i nami nie ma już do Niego dostępu. Nikt. To jest taka święta przestrzeń, takie święte doświadczenie, w którym człowiek naprawdę staje sam na sam z Bogiem. Można by rzec twarzą w twarz, w wierze, w pokorze i pokoju serca. I to jest bardzo piękne doświadczenie. To jest doświadczenie tak piękne i tak wartościowe, że niestety są też złe moce, które chcą nam to doświadczenie zniszczyć. Bo zawsze zły będzie działał właśnie w taki sposób, aby niszczyć w nas to, co dobre i piękne, to, co jest w nas najcenniejsze. A sumienie, kochani, jakkolwiek otrzymujemy je wszyscy w darze, to żeby sumienie mieć, to trzeba o nie zadbać. Bo sumienie można stracić. To jest dar. A dar ma to do siebie, że możemy dar przyjąć albo odrzucić. Możemy darem ucieszyć się na chwilę, a możemy się cieszyć nim całe życie. Tak samo jest z łaską wiary. Łaska wiary jest darem, ale wymaga naszej współpracy. Zresztą ogólnie możemy powiedzieć, idąc za wyznaniem świętej Teresy z Lizje, że wszystko jest łaską. Wszystko w naszym życiu jest łaską. Ale abyśmy mogli to dostrzec i podjąć z tą łaską współpracę, a bez współpracy ona umrze, ta łaska, konieczna jest nam wiara i nasz własny wybór. Dlatego, tak jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego, w którym napisane jest tak. Jest ważne, by każdy wszedł w siebie, aby usłyszeć głos swojego sumienia i za nim pójść. To poszukiwanie głębi wewnętrznej jest tym bardziej konieczne, że życie często sprawia, iż uchylamy się od wszelkiej refleksji. zastanowienia się lub wejścia w siebie. Wróć do swego sumienia i jego pytaj. Zejdźcie więc, bracia, do waszego wnętrza i we wszystkim, co czynicie, patrzcie na świadka, na Boga. I dalej jeszcze czytamy. Godność osoby ludzkiej zawiera w sobie prawość sumienia i jej się domaga. Sumienie obejmuje przestrzeganie zasad moralnych, ich zastosowanie w danych okolicznościach przez praktyczne rozeznanie racji i dóbr, a w wyniku tego sądu o konkretnych czynach zamierzonych lub już dokonanych. Prawda o dobru moralnym wyrażona w prawie rozumu jest praktycznie i konkretnie uznana przez roztropny sąd sumienia. Człowiek, który wybiera zgodnie z sumieniem, nazwany jest człowiekiem roztropnym. Człowiek, który wybiera zgodnie z sumieniem, jest człowiekiem roztropnym. Ale kochani, żeby wybierać zgodnie z sumieniem w sposób prawy, właściwy, koniecznie trzeba jakby podjąć odpowiednie działania, ale też odpowiednich działań unikać. I teraz takie tylko punkty tego, co myślę, że jest jakoś najważniejsze. Co robić, aby słyszeć w sobie ten głos sumienia? Co robić? No, pierwsze wskazanie znajdujemy w Piśmie Świętym, w tym takim pierwszym nakazie, który Bóg dał narodowi wybranemu. I zaczyna się on od słów Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. I to można tak sobie powiedzieć po imieniu. Słuchaj, Urszula. Wtedy powinnam zapytać, czego mam słuchać? Słowa Bożego. To jest absolutna podstawa. Nie usłyszymy głosu sumienia w sobie. Jakby nie wejdziemy w to sanktuarium naszej duszy, jeśli nie będziemy się karmić Słowem Bożym. Szema Izrael, to jest pierwsze i podstawowe. I tak naprawdę nasza wiara, w ogóle nasza relacja z Bogiem, nasze życie duchowe zależy od tego, czego słuchamy. To, czego słuchamy, stwarza nas w jakiś sposób. Słowo ma ogromną moc. A nie zapomnijmy, że Słowo Boga ma moc stwórczą i ma moc zbawczą. Ale jak wielką moc ma też słowo ludzkie, to przypomnijcie sobie słowa, ale tylko na sekundę, zaraz je wyrzućcie potem z głowy, które was kiedyś zraniły. Czasem 30, 20, 50, może i 70 lat temu ktoś usłyszał jakieś raniące go słowo. I ta rana w sercu ciągle się jątrzy, bo Słowo ma moc. Więc jeśli Słowo Boga ma moc stwórczą i zbawczą, ma też moc poznawczą, to kiedy słucham Boga, poznaję Boga. I kiedy słucham Boga, mogę w końcu usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia na temat mojego życia. I mogę przestać interpretować swoje życie moimi słowami. A mogę pozwolić Bogu, żeby Bóg mi przeczytał moje życie, żeby Bóg mi opowiedział moje życie, żeby Bóg mi powiedział, jak On patrzy na moje życie i w tym sanktuarium duszy, jakim jest sumienie, jestem w stanie to usłyszeć. Jeśli słucham Boga, bo jeśli będę słuchać radia, telewizji, internetu, plotek, wiadomości i tysięcy innych rzeczy, a nie posłucham Boga, to te tysiące innych słów zakrzyczą głos Boga i Go nie usłyszę. Słuchanie Bożego Słowa jest tak podstawowe dla życia duchowego, jak oddychanie dla życia fizycznego. Bez słuchania Bożego Słowa nie będziemy się wewnętrznie rozwijać. Druga ważna sprawa, która kształtuje nasze życie duchowe, a z której, myślę, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, to jest to, że każdy z nas, każdy, przyszedł na świat z pewną dozą kruchości i słabości wewnętrznej. Nazywamy to skazą grzechu pierworodnego. Nikt poza Matką Najświętszą nie jest od tego wolny. I ta kruchość, ta skaza grzechu sprawia, że po pierwsze, o to, aby ten głos Boga w sobie usłyszeć, musimy walczyć, zmagać się najpierw z sobą, a potem z różnymi przeciwnościami na zewnątrz. I czasem niektórym brakuje do tego siły. Czasem niektórzy mówią, że to jest niemożliwe. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. I nic nie ma niemożliwego dla serca, które staje przed Bogiem w pokorze. Czyli z uznaniem tej słabości i z wiarą, że Bóg mnie kocha z tą słabością, z tą kruchością. Tę kruchość będę nosić w sobie do końca swoich dni. Ale ona nie jest przeszkodą dla Boga. Jest przeszkodą dla mnie. Więc co mogę z tym zrobić? Oddać Bogu. Stanąć w prawdzie. Ale, i to jest następna sprawa, aby stanąć przed Bogiem w prawdzie, muszę zmierzyć się ze swoją winą, ze swoim grzechem. I to jest niezwykle trudne. Niezwykle trudne. Łatwo, w miarę łatwo jest się zmierzyć z grzechem dość powierzchownie. Na zasadzie takiego, no tak, no tutaj coś zrobiłam źle, tam coś zrobiłam źle. Ale to jest tylko spojrzenie na własną winę. Zmierzenie się z własnym grzechem jest czymś o wiele głębszym. Jest takim doświadczeniem wewnętrznym, w którym człowiek staje przed Bogiem w absolutnej prawdzie o swojej nędzy. O tym, że ja z siebie naprawdę nie mogę nic, że nic nie mam, bo grzech pierworodny odebrał mi wszystko. I, uwaga, że Bóg może zrobić ze mną, co zechce. I zazwyczaj tego się boimy. Tego, że Bóg może zrobić ze mną, co zechce. A dlaczego się boimy? No bo właśnie mamy tą skazę grzechu w sobie. Tę skazę lęku. Tego niewysłowionego przerażenia wewnętrznego, które sprawia, że na myśl o tym, że Bóg może ze mną zrobić, co zechce, czy tego chce, czy nie chce, gdzieś mi zaczyna drżeć serce. A zły natychmiast przychodzi z myślami, że to, co Bóg zechce, nie będzie dla mnie dobre. Że się zaczną dziać jakieś straszne rzeczy. I pamiętam, tak się podzielę swoim świadectwem, kiedyś na pewnych rekolekcjach, my co roku odprawiamy rekolekcje, właśnie na jakiejś medytacji kapłan, który wprowadzał w tę medytację, właśnie zaproponował, żeby duchowo, w rozmowie z Jezusem, rozważając Boże Słowo, poświęcić Bogu bezwarunkowo i właśnie powiedzieć Bogu: zrób, co tylko zechcesz, na wszystko się zgadzam, co zrobisz, w stosunku do moich najbliższych. I powiem szczerze, że w momencie, kiedy słuchałam, to sobie pomyślałam, ale fajne zadanie. Oddam moją mamę, tatę, brata, nie? Tak jednym rzutem na taśmę Bożą. Ale kiedy zaczęłam się modlić, to nagle poczułam taki lęk, a w głowie 100 wyobrażeń. Brat zginie w wypadku, mama umrze zaraz, tata umrze zaraz. I czyja to będzie wina? Moja. I naprawdę to było taki porażający lęk, że jedyne, co mogłam zrobić, to natychmiast uciec do Matki Bożej, nie? Ona sobie z tym świetnie poradziła. Ale wiem, co to znaczy, kiedy trzeba stanąć w takiej prawdzie, że oddaję Bogu wszystko. Ale wiem też, dzięki Bożej łasce, że to jest chwila. A kiedy nawet w tym lęku, w tym doświadczeniu właśnie tej swojej kruchości, tej swojej nędzy, bo to jest nasza nędza, kocham Pana Boga, przecież chcę Go kochać, a takie uczucia się we mnie budzą. Ja to Bogu oddaję, to przychodzi pokój. Ale kochani, generalnie jest tak, że mamy w sobie mnóstwo mechanizmów obronnych. Mnóstwo potrafimy zrobić dziwnych zachowań, żeby uciec przed prawdą o sobie. To jest naprawdę straszne narzędzie złego ducha. Człowiek jest w stanie naprawdę zrobić wszystko. Okłamać siebie, oszukać siebie. Jest nawet w stanie przestać się modlić, byle zachować dobre samopoczucie. Albo jest w stanie wejść w różne dziwne formy pobożności, żeby ten lęk w sobie zakryć. Nie? Takie. I teraz proszę mnie źle nie zrozumieć, bo ja nie mam nic przeciwko żadnej nowennie, żadnej litanii. Naprawdę, to wszystko może nas pięknie do Pana Boga prowadzić. Ale jeżeli to zaczyna być takie mechaniczne, tak, ciągle jakaś nowenna, ciągle coś, bo jak tego nie zrobię, to się tutaj świat i ziemia zawali, to znaczy, że to jest ucieczka. I człowiek tak naprawdę ucieka przed Bogiem, a nie spotyka się z Bogiem. Kiedyś taki kapłan, dla którego mam ogromny szacunek, to już ładnych parę lat temu, dał mi taką dobrą radę, bardzo mądrą. Mówi: jak robisz rachunek sumienia, to nie sprawdzaj, czy odmówiłaś wszystkie modlitwy, ale zapytaj się, czy spotkałaś się z Bogiem. Czy spotkałaś się z Bogiem? To jest bardzo dobre pytanie. Bo czasem może się tak zdarzyć, że człowiek nie odmówi wszystkich modlitw. Bo albo jego stan fizyczny mu na to nie pozwoli, albo w imię miłości bliźniego trzeba komuś pomóc. Różne rzeczy bywają. Nie pytaj się, czy wszystkie modlitwy odmówiłaś, tylko czy spotkałaś się z Bogiem. To jest takie pytanie w punkt do tego, żeby mieć kontakt ze swoim sumieniem. I też ważne jest to, jak robimy rachunek sumienia. Bo można w rachunku sumienia kręcić się w kółko siebie samego. I tutaj znowu jest bardzo proste rozeznanie. Jeżeli w rachunku sumienia najpierw patrzę na Jezusa i najpierw dziękuję Bogu za wszelkie dobro, jakie mi daje i widzę tę Jego miłość, to potem łatwo zobaczyć, jak na tę miłość nie odpowiadam, czego zabrakło i jak ten brak zranił Jezusa, a nie mnie. I jeszcze raz powtarzam to, co chyba mówiłam poprzednio, że jest ogromna różnica pomiędzy skruchą serca a poczuciem winy. Skrucha serca prowadzi do Jezusa. Poczucie winy zamyka człowieka w sobie samym. I jeszcze może to, że czasem nam się wydaje, że gdy idziemy do Pana Boga, to nam takie wierne pójście ostatecznie zapewni takie dobre samopoczucie, że ja w końcu przestanę grzeszyć. No, w końcu mi się tak uda. I będzie jakiś taki dzień, że powiem, no dobrze, Panie Jezu, zobacz, dzisiaj ani jednego grzechu. Ale tak można myśleć, dopóki się nie czyta Słowa Bożego. Bo po pierwsze święty Jan nam mówi, jeżeli nie mamy grzechu, kłamiemy i samych siebie oszukujemy. A Stary Testament w psalmach nam mówi, sprawiedliwy upada 77 razy na dzień. A sprawiedliwy to święty. Bo świętość to nie jest bezgrzeszność. Bo wtedy ci, którzy już by byli bez grzechu, już by nie mogli odmawiać zdrowaś Maryjo, nie? Módl się za nami grzesznymi. Modlimy się tą modlitwą do śmierci. Do śmierci będziemy w stanie grzeszników. Ale musimy być w stanie grzeszników, którzy się nawracają. To jest to, co Pan Jezus mówi w Ewangelii, że większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca. Zauważcie, Pan Jezus nie powiedział, który się nawrócił, tylko mówi, który się nawraca. Nieustannie. Nieustannie bliżej Jezusa. Nieustannie można Go bardziej kochać. Tu miary nie ma. Nieustannie możemy coraz głębiej sobie uświadamiać, że oczyszcza mnie krew Jezusa, że jestem usprawiedliwiona mocą Jezusa, mojego Zbawiciela. I to mnie wyzwala, bo tu nie ma nic ze mnie. Nic. I na nic w sobie nie mogę liczyć i nie chcę, bo nic nie mam. I dopiero wtedy, kiedy na nic w sobie nie mogę liczyć i nie chcę, dopiero wtedy człowiek może oddać Bogu to, do czego jest najbardziej przywiązany na świecie. A wiecie, do czego jesteśmy najbardziej na świecie przywiązani? Nie do Pana Boga. Nie do męża. Nie do żony. do własnego grzechu. Do własnego grzechu. Bo grzech się wpisał w naszą naturę. A poza tym, żeby wyznać Bogu swój grzech, naprawdę wyznać, naprawdę uznać swoją totalną bezsilność, trzeba uwierzyć, że mnie kocha za nic. Bezgranicznie. I dopiero to daje sercu wolność. I dopiero w tej przestrzeni mogę się spotykać w tej głębi sanktuarium mojego serca z Bogiem. Ale są jeszcze też takie, nazwijmy to, proste rzeczy, które nam w tym przeszkadzają. Błędy, które myślę, że popełniamy wszyscy. Pierwszy z nich nosi tytuł Co inni o mnie powiedzą? Jak ktoś mnie oceni? Co sobie ludzie o mnie pomyślą? To straszna niewola. I zobaczcie, w momencie, kiedy zaczynam sobie zadawać pytanie, no i nie wiem, jak dzisiaj powiem tą konferencję, co oni sobie o mnie pomyślą, to ja w tym momencie tracę wolność. Już nie mogę posłuchać Boga, bo już nie chcę nawet usłyszeć, co Bóg o mnie myśli, bo się zastanawiam nad tym, co inni sobie o mnie pomyślą, co ludzie sobie o mnie pomyślą. Święty Paweł napisał w jednym z listów, gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Kochani, to, co sobie o nas ludzie myślą, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bo każdy myśli to, co chce pomyśleć. Myśli w zależności od tego, co ma w środku, jak na mnie patrzy, jakie ma nastawienie. A jest tylko jedna, jedyna osoba, która zna prawdę o mnie. A jest nią Bóg. I jeśli przed kimkolwiek będę odpowiadać, zdawać rachunek z mego życia, tylko przed Bogiem. Więc jest tylko jedno zdanie, które powinno się w życiu moim liczyć. Co ma mi do powiedzenia Bóg? A żebym mogła to zdanie usłyszeć, muszę ogłuchnąć na inne głosy. Po prostu ich nie słyszeć, bo mnie zakrzyczą. Bo nie będę mieć w sercu ciszy potrzebnej do usłyszenia Boga. Inna rzecz, która nam bardzo przeszkadza, to jest porównywanie się z innymi. Przeraźliwie to zgubne. I nigdy nie rodzi nic dobrego. Porównywanie się z innymi to jest czysty owoc pychy, który albo rodzi zazdrość, zawiść, żal, albo pychę i wynoszenie się nad innych. Bo kiedy się porównujemy z innymi, to albo się czujemy lepsi, albo gorsi. No, innego wyjścia nie ma. I to znowu jest zamknięty zaułek. Skupiam je na sobie i jest w ogóle chorą drogą. Kochani, nie warto się z nikim porównywać. Dlaczego? Dlatego, że każdego z nas Bóg kocha miłością osobową, jedyną i nieskończenie wielką. I tak jak ciebie kocha Bóg, tak nie kocha nikogo innego. Tak jak Bóg mnie kocha, tak nie kocha nikogo innego. I to jest powód naszej dumy i radości. Nie pychy, tylko dumy w Bogu. Nie ma takiej drugiej siostry Urszuli Kłusek na świecie, którą Pan Bóg by kochał tak, jak kocha mnie. Kocha mnie miłością nieskończoną, za nic. Nijak sobie na to nie zasłużyłam. Wszystko otrzymałam w darze. Nie muszę się z nikim porównywać. Mogą mi się podobać różne dary, które inni mają, tak? Chciałabym pięknie śpiewać. Ale skoro na ziemi śpiewam, jak śpiewam, nie będę lepiej udowadniać, jak to wygląda, to sobie myślę, w niebie wyśpiewam wszystko. Ale miłości Jezusa nikt mi nie odbierze. I jest największa, jaką mógł mi dać. I dokładnie to samo ma prawo myśleć o sobie każdy z nas, osobiście, indywidualnie. Dlatego nic nie musimy szukać. Mam nadzieję, że czujecie, ile można mieć pokoju w sercu, kiedy się tak zrozumie miłość Pana Boga i tak się jej doświadczy. I wtedy głęboko w sercu następuje ten duchowy dialog. To serce moje naprawdę może być sanktuarium spotkania z Bogiem. I wtedy w tym sercu, słabym, grzesznym, kruchym, takim drżącym, Bóg może rozmawiać z człowiekiem. I Bóg mi wyznaje miłość. I ja mogę wyznać miłość Bogu. I może to się stać. Nawet gdybym stanęła przed Nim z najcięższymi grzechami, bo nigdy nie przestał mnie kochać. I to mówiła święta siostra Faustyna, to mówiła święta Teresa z Lisieux. Mówiły bardzo podobnie. Nawet gdybym miała na sumieniu wszystkie grzechy świata, rzuciłabym się Bogu do stóp, bo wiem, żeby mnie nie odrzucił. I ostatnia rzecz. Jeszcze jedna. Mamy Boga słuchać w tym najpierw w Jego słowie, w nauczaniu Kościoła, w głębi swojego serca, w tym intymnym dialogu miłości z Bogiem. Ale też mamy uczyć się od Boga patrzeć na świat. Nie pamiętam, kto to mówił. Nawet dzisiaj próbowałam to znaleźć, ale nie udało mi się. Ale zapamiętałam kiedyś takie zdanie, które gdzieś u kogoś usłyszałam. Ale bardzo mi to jakoś do serca przemówiło. Spojrzenie Boga jest wszystkim w życiu duchowym. Spojrzenie Boga jest wszystkim w życiu duchowym. W dwojaki sposób to trzeba rozumieć. Spojrzenie Boga na mnie, a Bóg zawsze patrzy na mnie z miłością. Spojrzenie Boga na świat, a Bóg na świat i na każdego człowieka zawsze patrzy z miłością. I kiedy w te pełne miłości oczy Boga się zapatrzę, Moje oczy zaczynają patrzeć tak samo. I wtedy nie muszę się z nikim porównywać. Wtedy nie muszę nasłuchiwać, co inni mówią o mnie. Wtedy nie muszę się bać siebie, żadnej sytuacji, żadnego wydarzenia. Bo wiem, że wzrok Boży ciągle na mnie spoczywa. I w tym wzroku Boga jest miłość, czułość, troska, Jego święta opatrzność, Jego delikatność, Jego miłość, nawet wtedy, kiedy musi mnie skarcić, dla mojego dobra. I wtedy nie pomylę działania człowieka z działaniem Boga. I nie będę oskarżać Boga o to, co jest skutkiem ludzkich grzechów. I jeszcze jedna rzecz jest ważna. Już mówiłam, że tamta ostatnia, ale to jeszcze dopowiem. Że ważne jest też to, abyśmy troszcząc się o piękno tego naszego wewnętrznego sanktuarium, tego spotkania z Bogiem, abyśmy zachowali w sobie taką prostotę dziecka i prostotę ucznia. Takie serce ciągle chłonne na to, że Boga mogę ciągle poznawać, ciągle mogę się czegoś nowego o Nim dowiedzieć i wszystkiego nie wiem. I wszystkiego nie wiem. A Słowo Boże zawsze jest skierowane do mnie. I chodzi mi tu o takie bardzo proste sytuacje. Czasem są takie homilie, kazania, kiedy kaznodzieja krytykuje jakieś zachowania, nie? Jakieś postawy. I czasami tak można sobie siedzieć w tej ławeczce i sobie myśleć, no tak, Kowalscy to tak robią. A ten Zdzichu z mojej roboty, to tak, kurczę, jaka szkoda, że jego tu nie ma. Żeby on tak tego posłuchał, nie? To może by coś ze sobą zrobił. Ale to już jest stare serce tak słucha. Nawet jak fizycznie miał 20 lat. Bo serce dziecka, a mamy być dziećmi Bożymi, zawsze słucha z takim nastawieniem: pomóż mi Boże zobaczyć, czy przypadkiem ja tak nie błądzę. Dziękuję Ci, Panie, że mi o tym mówisz. A jeśli dzięki Bożej łasce moje serce mi mówi, nie czynisz tego błędu, to co mi mówi dalej? To mi mówi, pomódl się za tego Zdzicha ze swojej pracy, bo jemu jest z tym ciężko, to go niszczy. Oddaj go w ręce Jezusa. Rozumiecie? Kiedy słuchamy jak dzieci, kiedy ciągle się chcemy uczyć, to czego może mnie nauczyć Duch Święty? Prawdy, czyli miłości. Kiedy żyję w tym wewnętrznym dialogu, w swoim sumieniu z Bogiem, to słucham tego, co mówi do mnie Bóg. A Bóg jest miłością. I Bóg wie, że dziesiątki razy Go nie dosłyszę, że dziesiątki razy źle zrozumiem, ale wie, że Go pragnę. I tego pragnienia nie zostawi bez odpowiedzi. I w tym jest nasza ufność. W tym, że Bóg ciągle mnie kocha, ciągle mnie słucha, zawsze patrzy na mnie z miłością i dał mi sumienie. Czyli to najgłębsze sanktuarium w głębiach mnie samego, w głębiach mnie samej, w którym ciągle, nieustannie, we dnie i w nocy na mnie czeka. Dlatego nie muszę Boga szukać daleko, bo Bóg już mnie znalazł. Jest głęboko w moim sercu i tam mnie oczekuje. I niech za to będzie uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.